Witam jeszcze raz, a pierwszy raz tych, którzy przyszli na drugą część nabożeństwa. Na wstępie chciałem powiedzieć, że dzisiejsze kazanie ma być taką przestrogą. Przestrogą dla nas wierzących i spojrzeniem na to, co w jaki sposób szatan działa, by dopiąć swojego, by zrealizować swoje plany. Miałem dzisiaj przynieść, tak w pierwszym momencie pomyślałem, Biblię w różnych tłumaczeniach, w różnych wydaniach, ale kiedy zacząłem to brać, to okazało się, że jest tego za dużo. Chwała Panu, że jest taka możliwość i taka dostępność do Słowa Bożego. Jak przeczytał tutaj właśnie brat Sławek słowa z Księgi Jeremiasza, ja jeszcze je powtórzę. W roku czwartym Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, doszło Jeremiasza od Pana słowo tej treści. Weź sobie swój księgi i wypisz na nim wszystkie słowa, które ci powiedziałem o Jeruzalemie, o Izraelu i o Judzie i o wszystkich narodach od dnia, gdy zacząłem mówić do ciebie, do czasów Jozjasza, aż do dnia dzisiejszego. W czasie, kiedy Pan Bóg wypowiada te słowa do Jeremiasza, jest to czas, kiedy naród wybrany, w tym przypadku Juda, zgrzeszyli przeciwko Bogu. Był to czas wielkiego odejścia, wielkiego buntu. Jak o tym, o czym pisze Jeremiasz w swojej księdze, można zobaczyć na podstawie, jeśli mamy na przykład przekłady warszawskie, czytając same tytuły rozdziałów. Napiętnowanie niewierności Izraela wobec Boga. Izrael i Juda wezwani do pokuty. Grzech Jerozolimu i Judy. Jeremiasz był prorokiem w czasach, kiedy naród wybrany odszedł bardzo daleko od Boga. I dostaje powołany do tego, żeby spisał słowa, które przekazał mu Pan Bóg i żeby te słowa poszły do ludzi, do narodu wybranego, by wszyscy mogli usłyszeć o tym, o czym chce do nich powiedzieć Bóg. Księga Jeremiasza jest też księgą, która mówi o tym, skąd pochodzi Słowo Boże i dlaczego jest atakowane przez ludzi. Tak jak wtedy były czasy ostępstwa, tak i w tym momencie mamy podobny czas. Tym bardziej, że to są czasy końca, kiedy bunt przeciwko Bogu będzie coraz większy. Chciałbym, żebyśmy wspólnie rozważyli ten rozdział, przede wszystkim rozdział 36, byśmy otworzyli nasze Biblię. Dobrze jest w późniejszej wersji, będzie częściej, jeśli mamy też inne przekłady. Chciałbym na takie cztery pytania, żebyśmy sobie odpowiedzieli. Po pierwsze, skąd pochodzi Biblia? Jest to może takie naiwne pytanie w miejscu, gdzie ludzie studiują Słowo Boże, ale Jeremiasz otrzymał przesłanie od Pana i dostał takie słowa: wypisz słowa, które ci powiedziałem. Jest to dokładny opis Bożego natchnienia Biblii. Nie Jeremiasz spisał to, co widział, nie Jeremiasz postanowił to spisać, tylko otrzymał wyraźne polecenie od Boga, by zapisał dokładnie co Pan Bóg mu przekazał. Otwórzmy idąc w odpowiedzi za tym pytaniem, skąd pochodzi Biblia, również drugi list do Tymoteusza i trzeci rozdział. Wersety 15 i 16. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. I może jeszcze 17 werset. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Apostoł przekazuje tutaj nam, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Greckie słowo, które jest tu użyte, oznacza, że Bóg tchnął na to słowo. W rozumieniu takim, że nie zostało ono pobłogosławione po napisaniu, ale w momencie pisania. Że Pan Bóg nakazał apostołowi, by dokładnie napisał te słowa, które do niego skierował. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Boże tchnienie jest w każdym słowie, które mamy tutaj zapisane. Co możemy powiedzieć o tym, jakie Jezus miał podejście do Słowa Bożego? Już nawet na samych lekcjach mówiliśmy o tym, że Pan Jezus bardzo często powoływał się na Pismo, powoływał się na prawo, nie mógł się nie powoływać na prawo, które sam ustanowił przecież, prawda? Jezus w Ewangelii Mateusza 4:4, czwarty rozdział, czwarty werset. On odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdy słowem, które pochodzi z ust Bożych. Każde słowo, takich tekstów, które mówi, że każde słowo i wszystko, co jest napisane w Słowie Bożym, pochodzi od Boga, jest o wiele więcej. W drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, 21 werset. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je słudzy Boży, natchnieni Duchem Świętym. Tu również jest użyte słowo natchnieni i w ten sposób tłumaczone w naszym przykładzie, ale jest to troszkę inne słowo i oznacza poruszani. Ludzie byli poruszani Duchem Świętym po to, by spisali te słowa, by napisali to, co Pan Bóg im powiedział. W Biblii Gdańskiej nawet jest takie stwierdzenie, że od Ducha Świętego pędzeni, czyli napędzani, można byłoby nawet poganiani przez Ducha Świętego po to, żeby takie słowa napisali. Pan Jezus przez cały czas swojego pobytu na ziemi mówi o Słowie Bożym jako o doskonałym i wiecznym Słowie. Powiedział między innymi, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą w Ewangelii Mateusza. W Ewangelii Jana pismo nie może być naruszone. Albo kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego. Te słowa mamy w Ewangelii Marka. Zauważmy, że Jeremiasz w szóstym rozdziale powiedział właśnie Pan Bóg do Jeremiasza, wypisz te słowa, wszystkie, które ci powiedziałem. Natchnione w Słowie Bożym są nie tylko historie tam zawarte, bo często tak możemy się spotkać, że no tak, niedosłownie. Pan Bóg nie natchnął ludzi po to, żeby pisali konkretne słowa. Ale Biblia podaje nam, że wszystkie słowa są natchnione. W tej chwili trzymamy w rękach Biblię, przetłumaczoną na nas język. I możemy być pewni, że wszystkie teksty, które pochodzą, z których tłumaczone jest Słowo Boże, były pisane pod natchnieniem Bożym. Co do tłumaczeń, to może troszkę później, ale możemy się cieszyć tym, że mamy takie tłumaczenia, że mamy różnorodność tych tłumaczeń i że możemy z tej Biblii korzystać w każdej chwili. Że możemy czytać Słowo Boże, że możemy je studiować, możemy poznawać naszego Boga przez to, co nam powiedział. Dlaczego więc Biblia jest zwalczana? Dlaczego tak wiele osób, ile nie bezpośrednio atakuje Słowo Boże, to poddaje je wątpliwość, usiłuje przeinaczyć to, co jest w niej napisane? Stąd mamy całą masę interpretacji, całą masę różnego podejścia do tych samych słów. Biblia dziś jest atakowana tak samo, jak była atakowana kiedyś. Może szatan zmienił broń na inną, ale cały czas atakuje Słowo Boże. Dlaczego tak się dzieje, że ludzie poddają się temu działaniu szatana i odwracają się od Słowa Bożego albo wręcz go atakują? Jeśli zwrócimy na uwagę nadal na te same wersety z Księgi Jeremiasza, możemy przeczytać wszystkie słowa, które ci powiedziałem o Jeruzalemie, o Izraelu i o Judzie i o wszystkich narodach. Jak już powiedziałem, jakie słowa o tym narodzie w tych czasach Pan Bóg mówił? Nie mówił nic dobrego. Ostrzegał, przestrzegał, nawoływał na nawrócenia. Pokazywał ludziom, że są grzeszni. Ludzie atakują i odrzucają Biblię dlatego, że Biblia mówi o nich. Ludzie zwalczają Biblię, gdyż mówi, że są grzesznikami. Żadna inna księga nie potępia grzechu i nie porusza ludzkiego sumienia tak samo jak Biblia. Pan Bóg, powołując Jeremiasza, przydzielił mu bardzo ciężkie zadanie. Jeśli byśmy cofnęli się do pierwszego rozdziału i do 19 wersetu, to możemy przeczytać, że Pan Bóg mówi do Jeremiasza: będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Powiedział, że to zadanie, pójście do ludzi, którzy nie chcą słyszeć o tym, że są grzeszni, będzie bardzo ciężkie. Ale jednocześnie oczywiście dał nadzieję i pewność tego, że Pan Bóg będzie go w tym czasie chronił. Słowo Boże zwalczane było od wieków. Już tuż po śmierci Jezusa przychodzili nauczyciele i starali się coś od siebie dodać do tego, co mówił Jezus. Zaraz potem pojawiały się pisma, rzekomo pisane przez apostołów. Potem były czasy średniowiecza i samego Cesarstwa Rzymskiego, wtedy, kiedy byli prześladowani chrześcijanie, również Pismo Święte było niszczone. Czasy średniowieczne, kiedy dostęp do tej księgi był ograniczany. Szatan działał tak, żeby Słowo Boże było jak najmniej dostępne. Potem przyszły czasy, gdy wymyślono druk, tak? Wydawałoby się, że już jest w tej chwili, w naszych czasach naprawdę niewiele miejsc jest, w którym nie można dostać Słowa Bożego. Jeśli ktoś chce i szuka, ten znajdzie. Czy można byłoby powiedzieć, że Słowo Boże jest bezpieczne? Na pewno jest bezpieczne z tego względu, że Pan Bóg nad tym czuwa, żeby było bezpieczne. Ale czy nie znaczy to, że szatan będzie to słowo atakował? Otóż będzie atakował i to na pewno. I atakuje. A i jeszcze taka myśl, dlaczego, kto i z jakich przyczyn tych od siebie, takich typowo ludzkich, jest przeciwny temu, co napisał dla nas Bóg, co przekazał nam Bóg. Słowo Boże mówi tak w Psalmie 14. Ja to tak odbieram, że między innymi dlatego dlaczego ateiści zaprzeczają Słowu Bożemu. W Psalmie 14 możemy przeczytać: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Ci, którzy się uważają za mądrych, za ludzi wykształconych, dlatego chcą się iść drogą naukową i dlatego odrzucają Pismo Święte, również nazywani są ludźmi głupimi. Oddający się pożądliwościom, ponieważ znowu o nich mówi Biblia, dlatego wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów. Rzymian, 1 rozdział. Ludzie, którzy dążą do swoich celów poprzez, idąc po trupach, jak to się mówi, politycy, którzy osiągają swoje cele bez względu na to, czy rozpoczynają jakąś wojnę, czy nie, czy zginie tam 10, 20 tysięcy, czy 20 milionów ludzi, dla nich to nie ma znaczenia. Do nich, oni będą zwalczać Biblię ze względu na to, że ona mówi: nie zabijaj. Ewolucjoniści zwalczają ją, ponieważ Biblia mówi: Bóg stworzył. A ludzie grzeszni, którzy odeszli od Niego, mówią, odsuwają ją na bok lub wręcz występują przeciwko niej, dlatego że Biblia ukazuje ich grzechy. Otwórzmy Ewangelię Jana i 3 rozdział. Wersety 19 i 20. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości. Nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Trzecim takim pytaniem, które chciałbym zadać, jest to, dlaczego, co przeciwnicy robią z Biblią? Jak szatan działa, żeby zaatakować, żeby zniszczyć Słowo Boże? Zwój, na którym napisane były słowa wypowiedziane, później przez zapisane na papierze, odczytano królowi judzkiemu. 36 rozdział i werset 22. Możemy przeczytać w księdze Jeremiasza takie słowa. A król mieszkał wtedy w pałacu zimowym. Był bowiem miesiąc 9 i ogień płonął przed nim na palnisku. Gdy tylko Jehudi przeczytał 3 czy 4 kolumny, król odciął je nożem pisarskim i wrzucił w ogień płonący na palenisku, aż cały zwój spłonął w ogniu paleniska. Kiedy król Judy usłyszał Słowo Boże, które mówiło o jego grzechu, nawoływało do nawrócenia, nie spodobało mu się to. Pociął nożem zwój i wrzucił go do ognia. Czy jest to coś nowego? Czy było to coś nowego w jego czasach, gdzie tak postąpiono ze Słowem Bożym? Już w ogrodzie Eden szatan mówił do Ewy: czy rzeczywiście Bóg powiedział? Już zasiał wątpliwość w ludzkim sercu, czy rzeczywiście Bóg mówi prawdę, czy to, co Bóg mu przekazuje, jest prawdą. A potem, gdy już ta wątpliwość zaczęła kiełkować, powiedział wprost: na pewno nie umrzecie. Zaprzeczył już Słowu Bożemu, wprost. Ludzie przedstawiają różne argumenty, którymi starają się uzasadnić, dlaczego nie wierzą Biblii. Często jest to, że właściwie, żeby wierzyć w Biblię, potrzeba tylko i wyłącznie wiary. Czasami to, że zarzucają Biblii nieścisłości. Zazwyczaj są to ludzie, którzy dość pobieżnie przeczytali karty Słowa Bożego. I my, jako ludzie wierzący, wiemy, że tacy ludzie oszukują samych siebie. Bo prawdziwym powodem odrzucania Biblii jest to, że nie chcą przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. W liście do Rzymian, 8 rozdziale i 7 wersecie możemy przeczytać. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Cielesny, nienawrócony umysł ludzi będzie prowadził do buntu i do zaprzeczaniu, odrzucaniu, a wręcz walki ze Słowem Bożym. Biblia mówi również takie słowa w pierwszym liście do Koryntian 2,14. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. Nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzić. Dopóki grzesznik nie nawróci się, dopóki nie przyjmie Bożego zbawienia, dopóki jest normalne, że będzie się buntował przeciwko Bogu. A co za tym idzie? Jego słowu. Dokładnie tak jak to robił król Judy, który w dniach Jeremiasza wrzucał Słowo Boże do ognia. Nigdy człowiek nawrócony, prawdziwie nawrócony, nie będzie atakował Słowa Bożego. W liście do Efezjan, 2 rozdział, 2 werset, przeczytamy takie słowa. W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Jest tu mowa o działaniu Jezusa Chrystusa w ludziach braku działaniu Jezusa Chrystusa, czyli działaniu szatana w ludziach przed nawróceniem się. Działanie szatana nie ograniczają się do zwalczania Pisma Świętego. On wyciągnął tą lekcję czasów średniowiecza, kiedy zwalczając Słowo Boże, blokując dostęp do ludzi, nie osiągnął swojego celu. Słowo Boże dotarło do milionów ludzi. Teraz, gdy każdy może sięgnąć po to słowo, zaatakował ją również z wielką siłą, ale w inny sposób. Kłamstwo, które wypowiedział w raju, nie padło od razu. Najpierw było zasiana wątpliwość. Były to maleńkie kroki. Teraz szatan również nie atakuje Słowa Bożego wprost. Robi to małymi krokami. Jeśli tu kiedyś widziałem, jak ktoś na kazaniu pokazywał czarną i białą kartkę. Widzimy różnicę między czarną a białą kartką, tak? A między czarną a odrobinę szarą? Na pierwszy rzut oka nie zwrócimy uwagi na to. Dopiero gdy mamy idealną biel i tą lekką szarość, dopiero widzimy tą różnicę. A jeśli do prawdy dodamy chociaż odrobinę kłamstwa, to też już nie jest to prawda. Wszyscy rozróżniamy właśnie biały od czarnego, ale czarny od szarości już jest rozróżnić gorzej. Dlatego musimy zawsze patrzeć na, porównywać to z tym ideałem, z tą idealną bielą. Czyli wszystko, co robimy, powinniśmy porównywać z Jezusem Chrystusem i ze Słowem Bożym. Ale właśnie, jak jest z tym atakiem na Słowo Boże? Na sam tekst Słowa Bożego. Od ponad 100 lat jesteśmy już świadkami ingerencji w Słowo Boże. Prób ingerencji. Oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, nie jest to powód do jakiejś paniki, bo wiemy, że Pan Bóg swoje Słowo zachowa na wieki. Nie jest to po to, żebyśmy teraz w jakiś sposób odrzucali jakieś wersety albo... Jest po to, żebyśmy mieli tylko świadomość, że takie rzeczy mają miejsce. Jest to ostrzeżeniem. Dla ludzi, którzy studiują Słowo Boże, z jakiegokolwiek by nie korzystali przekładu, będą czytali tam prawdę. Inna sytuacja jest, jeśli ludzie zaczynają czytać Słowo Boże albo wyciągają pojedyncze wersety, które w jakiś sposób zostały zmienione. Chodzi o to, byśmy byli czujni. Dla przykładu chciałem podać kilka przykładów. I tak oto. Przepraszam was bardzo, ale gdzieś... Przepraszam was bardzo, ale to jestem cały ja. Wszystko jest na miejscu. Jest. Będzie to troszkę nietypowe jak nakazanie, bo być może przez chwilę poczujemy się jak na jakimś wykładzie, ale to nie o to chodzi. Jest to... Chcę tylko pokazać, w jaki sposób w dzisiejszych czasach powinniśmy zwiększyć swoją czujność, jeśli chodzi o Słowo Boże. Mamy Biblię ze sobą w przekładzie, większość warszawskim pewnie, tak? Ma ktoś inny? Nie ma. Dobrze. Ten tekst już był dzisiaj czytany. Mówi o tym, do czego jest nam potrzebne Słowo Boże. Znamy, pewnie wiele z nas zna książki doktora Pali. Wspaniały cytat, który w tym momencie chciałbym odnieść do tego, w jaki sposób ludzie, którzy tłumaczą Słowo Boże, mogą podejść do tego. Wszyscy widzą, czy nie? Chodzi mi o to, żeby zwrócić uwagę, bo ludzie wypowiadają się, że są teksty manuskryptów, których zachowały, kopie Pisma Świętego tłumaczone z języków oryginalnych, czy czytamy na przykład w Biblii Gdańskiej, może czytać wierne tłumaczenie, tak? Oczywiście człowiek, który jest człowiekiem wierzącym, będzie to robił jak najlepiej, ale jesteśmy ludźmi też ułomnymi, tak? Nie chcę... Cały czas powtarzam, nie chcę, zastrzegam sobie, nie chcę wątpić w prawdziwość tych słów, które czytamy na tych księgach, w tych kartach, tak? Cały czas mówię o tym, że chcę zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa, które mogą nam grozić. Każdy, kto tłumaczy Słowo Boże, dużo z tego, w jaki sposób przetłumaczy, jest wynikiem tego, jaki ma światopogląd. Inaczej niektóre słowa, niektóre wersety przetłumaczy tłumacz, który jest katolikiem. Inaczej przetłumaczy to ktoś, kto jest protestantem. Bo również ten światopogląd ma na to ogromny wpływ. Ewangelia Jana 8,51. Tu akurat jest... Umyślnie robię to, że mieszam tłumaczenia, podaję teksty z różnych... Z tego względu, że ja sam osobiście zachęcam, by korzystać z różnych przekładów. Biblia Tysiąclecia akurat, oprócz tego, że zawiera apokryfy, ma naprawdę bardzo często trafniej tłumaczy niektóre wersety niż na przykład przekład warszawski. To więc tak z ciekawostki, jak wyglądały polskie tłumaczenia. Wiem, że ktoś posiada kartę z tej księgi. Tak? XVI wieku? Czy wcześniejszą? Tu jest, znaczy ona z którego pochodzi, ale mogą być późniejsze. No widzicie, nawet w tym budynku mamy kartę Biblii z XVI wieku. Jeśli chodzi o polskie przekłady, to niestety są to późno się zaczęło, bo średniowiecze do polskich przekładów trwało dość długo. I tu jest to, o czym chciałbym powiedzieć odrobinę szerzej. Jeśli atak na Stary Testament nie miał większego racji, nie wiem, nie większej racji bytu. Żydzi, naród wybrany, bardzo mocno strzegł tego. Można sobie poczytać, w jaki sposób był przepisywany, jak dokładnie, jak skrupulatnie każdy wers, każda literka była przepisywana. W jaki sposób dbano o to, żeby nie zanieczyścić tekstu. Teraz, gdyby próbowano tam wejść, Żydzi od razu podnieśli bilarum. Dlatego jeśli chodzi o Stary Testament, jesteśmy... Bóg go zabezpieczył idealnie. Idealnie również zabezpieczył Nowy Testament. Ale tam ataki są troszkę większe. Skąd mamy nasze tłumaczenia Słowa Bożego? Czy mamy oryginały? Nie mamy oryginałów. Nie istnieje coś takiego jak oryginały. Mamy kopie kopii. Najwcześniejsze kopie pochodzą trzeci, czasami w tej chwili mówię o Nowym Testamencie, z około III wieku. Chociaż różnie jest z tym datowaniem też. Ale też możemy być pewni, że słowo, które jest tam podane, jest tym słowem, które Pan Bóg nam przekazał. I te kopie dzielą się na takie trzy podstawowe rodzaje. Ja to bardzo uprościłem. Oczywiście ktoś, kto się zna na tym, może powiedzieć, że się... Bo są różne zależności, różni naukowcy, różni specjaliści podają różny podział tych tekstów. Ja podzieliłem to tak, żebym ja sam mógł to dobrze zrozumieć, tak? Są takie trzy grupy tekstów. Przede wszystkim chodzi o to, skąd te teksty pochodzą. Są teksty Aleksandry, tekst przyjęty, jest to tekst wschodni, tradycyjny, bizantyjski, w taki sposób nazywany, i tekst zachodni. Ile jest kopii tych tekstów? Tak się mniej więcej, bo to też jest różnie w zależności, kto do której grupy jaki tekst wrzucił. 14 manuskryptów tekstów aleksandryjskich. One pochodzą z terenów Egiptu. Tekst wschodni, widzimy, ilość jest ogromna. Tych tekstów jest najwięcej. I tekst zachodni, około 5%. Tego, co tam brakuje, to są teksty, które gdzieś tam indziej można zaklasyfikować. Te teksty są nazwane tekstami zachodnimi, bo one się odnalazły, większość z nich, w Watykanie, w Rzymie, w XV wieku. A teraz, jakie nasze tłumaczenia, od jakich tekstów pochodzą? Tego nie będziemy, bo to jest już mniej istotne. To jest Biblia, która była odpowiedzią na reformację. I to są teksty. Nowy przekład grecki oparty jest przede wszystkim na tekstach z tej grupy. Na tekście przyjętym oparta jest Biblia Brzeska i Biblia Gdańska, które nam te teksty, te Biblie nas najbardziej interesują. Nasza, jest to nowy przekład grecki, tak? Jeśli czytamy na pierwszej karcie przed Nowym Testamentem, przeczytamy, że jest to nowy przekład grecki. I co w związku z tym? Tutaj tylko jak to mniej więcej wyglądały, takie teksty, takie manuskrypty. Wszystkie tłumaczenia Biblii przed rokiem 1881 były oparte na tekście przyjętym, czyli na 90% tekstów. Wszystkich manuskryptów jest około 25 tysięcy. Tak? Czyli ogromna ilość tego Słowa Bożego, z którego można tłumaczyć na języki narodowe. W czym w ogóle tkwi problem? Tak? Tu możemy przeczytać, że wszystkie cytaty odnośnie Nowego Testamentu, wszystkie pochodzą z tekstów, przyjętego, tego tekstu wschodniego inaczej, z tego, którego jest najwięcej. Również wszystkie zbory późniejsze korzystały z tych tekstów i to są rzeczy udowodnione. I tu zaczyna się jeden problem. Specjalnie pokazuję tych dwóch panów. To są ludzie, którzy dokonali tłumaczenia nowego przekładu greckiego. Między innymi nasza Biblia Warszawska, której ja osobiście też używam, pochodzi właśnie, jest oparta na tym przekładzie. Oczywiście są pewne różnice w przekładzie polskim, ale ogólnie jest to oparte na tym. Kiedy powstała Biblia Nowego Świata, wszyscy oburzyli się na ludzi, którzy tego dokonali przekładu, że zastąpiło ingerencja w Słowo Boże. Duża ingerencja w Słowo Boże, szum był wtedy naprawdę wielki. Kiedy Westcott i Hort skończyli swoje dzieło, nie było szumu. Szum był tylko wśród tych specjalistów, tłumaczy, językoznawców, biblistów. Tylko oni wiedzieli, co się dzieje. To są niektóre wypowiedzi tych dwóch panów, albo chciałbym tylko, że nie tyle czytać to, bo to nie jest istotne, ale jaki mieli pogląd na Słowo Boże. Na przykład odrzucam termin nieomylności. To są, ci ludzie zresztą byli anglikańskimi duchownymi. A tu są cytaty, które mówią o tych, co chcieli zrobić. Zrobić małe zmiany, tak żeby się nikt nie zorientował i żeby innymi sprawami, czyli na przykład spirytyzmem, bo oni się zajmowali takimi rzeczami, zająć się dopiero później, żeby teraz nie powstał alarm na ten temat. Tak? To są z kolei cytaty mówiące o komentarzu, o tych protestach. Na przykład, że są celowe przekręcenia prawdy. To też może nie będę mniej istotne, albo jedno zdanie, które bym chciał, żebyście ktoś, kto analizował wszystkie te teksty, modyfikacje tekstów, stwierdził, że zmieniają one treść ważnych proroctw biblijnych oraz boskości Jezusa Chrystusa. Przerażające. Jeszcze raz. Tylko już tak na szybko, żeby nie przedłużać. Trzy grupy tekstów. Chyba się skończyła bateria. To, o czym mówię, to jest ten przekład. Dalej. A teraz chciałbym pokazać wam kilka przykładów. W jaki sposób, teraz właśnie przydadzą się nasze Biblie, jakbyśmy otworzyli. Jest takie, to jest na rozgrzewkę. To jest z Biblii Gdańskiej. Otwórzmy na tym wersecie swoje Biblię. No dobra, przyspieszę, nie szukajcie, bo jej tam nie ma. Tam było, no było po prostu, że nie ma, troszkę dobrze. Druga, to też jest troszkę taka rozgrzewka. Biblii Warszawskiej. Znaczy ja nie brałem z mojego, tylko z internetu od razu, żeby mi łatwiej było wkleić, więc może to się odrobinę różnić, bo niektóre przekłady warszawskie też się różnią w zależności od wydania. Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oczywiście ludzie wierzący wiedzą, o co chodzi, tak? Ale laik czytając to, no o co chodzi? Czy ja będę na końcu, czy ja będę wierzący, czy niewierzący, to i tak dojdę do celu. Skoro pierwszy będę, wystartuję w wyścigu, dobiegam ostatni, dostaję złoty medal, tak? Jak naprawdę ten, według tekstu przyjętego brzmi ten tekst? Zmienia trochę postać rzeczy, prawda?
Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. To też jest takie troszkę na pokazanie tylko różnicy. Tu jest bardzo ważny tekst. To, co pisał ten człowiek, który mówił o tym, że atakuje się boskość Jezusa Chrystusa. Ja bym dodał jeszcze do tego, że atakuje się istnienie Trójcy. O tym dniu, tu akurat jest atak na Jezusa Chrystusa, bo o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Ojciec, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Syn, Jezus Chrystus nie wie, kiedy wróci. Zgodzicie się z tym, czy nie? Ja się nie zgodzę. Skoro Ojciec wie, a Ojciec i Syn są jedno, tak brzmi ten tekst. Według tekstu przyjętego, tylko tych 90% tekstów, które przez 18 stuleci był obowiązującym i nikt nie próbował go zmieniać. Ani Ojciec, ani aniołowie, tylko mój Ojciec. Nie ma nic słowa o tym, że Jezus Chrystus nie wie, kiedy powróci. Tu jest też taki ciekawy tekst. Ja tylko kilka wybrałem, żeby po prostu zasygnalizować coś. Nie potrzebują zdrowi lekarza. Znamy ten tekst. Rozumiemy ten tekst. Tylko, że to jest niepełny tekst. Ten tekst mówi o tym, że wystarczy zawrócić ze złej drogi i już jest w porządku. Mamy się upamiętać, tak? Ale tekst mówi, Słowo Boże mówi jeszcze coś innego. Jeszcze mówi o pokucie. Mówi o tym, że powinniśmy zadośćuczynić i żałować za to, co robiliśmy wcześniej. A tu jest taki przykład wygładzania. Ja bym to nazwał takiego ekumenicznego, tak żeby zadowolić jednych i drugich. Jeśli Biblia ma mówić o pięknych, ładnych rzeczach, a Bóg jest tylko miłością, to traktujmy Go jako tylko miłością, a czasami pokażmy, że Pan Bóg jest również sędzią. W jednym tekście nie ma nic mowy o karze, a w drugiej jest. Czytaliśmy dzisiaj też ten tekst, tak? Akurat w tym, który ja tutaj mam, jest jednak do końca w naszej warszawskiej, tak? Poproszę dalej. A tu jest coś, co również młodzieńcowi mogło się nie spodobać. Nie tylko to, że ma rozdać ubogim swoją majętność, ale również to, że musi wziąć krzyż. Że tak jak Jezus, że pójście za Jezusem to nie tylko oddanie swoich dóbr, zrzeczenie swoich jakichś rzeczy, ale również cierpienie. Tu jest tekst, który mówi o tym, że tu jest coś z predestynacji. Że są ludzie, w których Pan Bóg ma upodobanie i w domyśle można powiedzieć, że są tacy, których nie ma upodobania. Czy tak jest? Ja uważam, że Pan Bóg nie ma upodobania w grzechu, a kocha wszystkich ludzi. Sens zdania jest zmieniony, prawda? To są takie małe rzeczy, które tylko, mówię, sygnalizujące, że doszło do takich zmian. Mówię tylko dlatego o tym, że nie ze względu jakieś na tłumaczenia, za światopogląd, tylko są to zmiany, które zostały zrobione z premedytacją. Zostały dokładnie przemyślane. I te zmiany będą następowały w kolejnych tłumaczeniach. No tu jest znowu to wygładzanie. Jest brak słów na idź precz, szatanie. Odrzucenie tego grzechu, odrzucenie szatana. Jest tylko mowa o tym, żeby... No spłycone, te zdania są spłycone. Tu jest ciekawe. Bardzo tu będą trzy przekłady. Co z tego tekstu możemy zrozumieć? Że musimy coś zrobić względem swojego zbawienia, tak? Wypłukać swoje... Niewiele zrobić, jak płukanie to niewiele, nie? Biblia Tysiąclecia mówi już, że już trzeba uprać, tak? Już nie wystarczy to płukanie. No to, teraz to tak żartobliwie. Wiecie co, że ten tekst brzmi zupełnie inaczej i mówi zupełnie o czymś innym? na podstawie dzisiejszych lekcji, które mieliśmy wcześniej. Nie ma mowy o żadnym płukaniu, o żadnym staraniu się, żeby dojść do zbawienia. Jest mowa o przestrzeganiu przykazań. Dlatego to powiedziałem, jest to fałszerstwo świadome, zrobione z premedytacją. Nie ma niebezpieczeństwa, jeśli my studiujemy Słowo Boże. Niebezpieczeństwo jest wtedy, jeśli zaglądamy do Niego czasami. Tu jest to, Dlatego zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy korzystali z różnych przekładów. Zachęcam do tego, żebyśmy mieli konkordancję. Jest to spory wydatek, ale warto to mieć, jeśli jakiś tekst budzi naszą wątpliwość. Można dojść do źródła i z modlitwą Duch Święty wtedy nam pokaże. Bo czytając, nie spotkaliście się z sytuacją, kiedy ktoś wam, wyrywając tekst z kontekstu, siłował coś udowodnić? Nie tak, a niektóre wyrwane z kontekstu, nie mam odpowiedzi, bo mogę mu przyznać rację. I po to jest zrobione. Tu jest to, o czym była mowa odnośnie proroctw. Wykreśla się tam, gdzie słowa na przykład Jezusa Chrystusa czy apostołów odnosiły się do proroków. Do tego, że to już było przewidziane przez proroków, o tym było napisane. I wtedy rozdzielamy te dwie księgi jako zupełnie inne księgi, jako zupełnie różne rzeczy. Bóg straszny, Bóg miłości, tak? Przestajemy traktować to jako jedność. Tu jest też coś, jeśli odnośnie predestynacji. Bo wynika z niego, że są ludzie, których imię nie było zapisane w Księdze Żywota. Jest to prawdą? I tu jest jeszcze coś. Baranka, który został zabity od założenia świata, że plan zbawienia był już na początku. Nie był wymyślony przez Boga doraźnie, bo coś się stało, tylko stwarzając człowieka, plan zbawienia był już. Tak wierzymy? Tu jest to jest przykład ataku na Ducha Świętego, na Trójcę. Z tego fragmentu wynika, że Duch, wiemy o czym mowa, Jezus Chrystus, Duch Święty i Bóg Ojciec są zgodni. Zgodni to ja mogę być z bratem Pawłem. Jest różnica. Zgodni jesteśmy, ale jednym nie jesteśmy. A tu jest jedno. To akurat też w moim wydaniu jest uzupełnione i jest tak, jak powinno być, ale w niektórych jest tak, jak tutaj, że nie samym człowiek chlebem, oczywiście, że nie, no bo potrzebuje jeszcze coś, napić się, spać i tak dalej. To akurat w nowszych wydaniach już jest uzupełnione, już tego nie ma, ale było wstępnie tak. O, tu już można tam powolitku do ostatniego. Tutaj zostawić. Nie mówię tego po to, żeby teraz, tak jak kolejny raz, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. My mamy mieć tylko świadomość. A to, co jest tutaj teraz napisane na ostatnim, tak jak to, że wątpliwość tego, czy księgi Starego Testamentu dotrwały w takim stanie, jak powinnym, to pokazały nam znaleziska z Qumran, kiedy znaleziono prawie całą księgę Izajasza i okazało się, że jest identyczna z tą, która jest w XX wieku. Pan Bóg dba o to, żeby to Słowo Jego było nienaruszone i starannie przechowywane i dotrwa. I każdy, kto Go szuka, to Jego znajdzie. Przykład tego. Gdyby zniszczono wszystkie księgi Nowego Testamentu, można by je odtworzyć. W dniu dzisiejszym to już na pewno, bo jest wiele książek, cytatów i tak dalej. Ale tylko z tych pism ojców Kościoła, tak zwanych ojców Kościoła, można odtworzyć cały testament, ktoś to kiedyś policzył, bez 11 wersetów. Jeśli nie ma tych 11 wersetów, więc może nie były tak istotne, skoro tak jest. Całą Biblię można odtworzyć bez względu na to, czy ktoś je spali, będzie niszczył, będzie robił z nimi, fałszował i tak dalej. Pan Bóg zadba o to, żebyśmy mieli Jego Słowo. Król Joakim pociął karty Słowa Bożego i wrzucił je do ognia. Tam na miejscu było kilka osób. Trzy z nich bodajże zaprotestowali tylko. Nawet nie zaprotestowali, ale powiedzieli: Panie, nie rób tego. Mimo to król wrzucił zwój do ognia. Był to koniec tego zwoju? Nie był to. Chociaż był to jedyny egzemplarz. Jeremiasz 36, 27 i 28. A gdy król spalił zwój ze słowami, które spisał Baruch pod dyktando Jeremiasza, doszło do Jeremiasza słowo Pana tej treści. Weź sobie znowu inny zwój i napisz na nim wszystkie poprzednie słowa, które były na pierwszym zwoju, spalonym przez Jojakima, króla judzkiego. I słowo zostało spisane po raz drugi. I wiemy też to, z archeologii między innymi, że zostało skopiowane na wiele egzemplarzy. I w tej chwili mamy to w swoich Bibliach. Biblia jest jedyną księgą, której nie można zniszczyć. Jeśli zniszczymy, były takie próby. Przetrwała. Nie tylko przetrwała, ale jest jej coraz więcej. Pan Bóg rozpowszechnia swoje słowo tak, by mógł też jak najszybciej powrócić. Apostoł Piotr mówi, słowo Pana trwa na wieki. W Psalmie 119 możemy przeczytać, że Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Dlatego możemy być pewni, że Ewangelia jest prawdziwa, ponieważ tak w niej jest napisane. Wiemy, że Jezus Chrystus przyszedł, wziął na siebie nasze grzechy, został zabity za nas i zmartwychwstał. Wiemy to dlatego, że przeczytaliśmy to w Słowie Bożym, że tak mówi Słowo Boże. I ufamy temu Słowu, ponieważ wiemy, że jest prawdziwe. Mamy nadzieję, bo ufamy słowom Boga. Mamy nie tylko nadzieję, ale pewność tego, że Pan Bóg chce, żebyśmy znaleźli się w Jego Królestwie, żebyśmy szli Jego drogą. I mamy tą pewność, że przygotował nam dla nas miejsce, bo tak powiedział. A my jako ludzie wierzący w Słowo Boże, nie powinniśmy wątpić w ten przekład czy w inny. Jeśli go będziemy studiować z modlitwą, jeśli będziemy prosić Ducha Świętego o to, by pokazał nam prawdę, to On tą prawdę nam objawi, jeśli będzie nam to potrzebne oczywiście. Dlatego ufajmy w to Słowo, a wszystkim, którzy wątpią, tłumaczmy, że Jezus jest jedyną drogą, a Jego Słowo jest pewne i prawdziwe. Amen.
Dziękujemy za to skierowane słowo, za zachętę do studium.